Latem bardzo dużo czasu spędzamy na łonie natury, na przykład w lasach, zbierając jagody bądź grzyby. W trakcie takich wycieczek można natknąć się na młode sarny. Te zwierzęta mają charakterystyczne, maskujące ubarwienie, które sprawia, że o ile się nie ruszają, to trudno je dostrzec. Strategia sarnich mam polega więc na tym, żeby takiego dzieciaka umieścić w jakimś spokojnym miejscu i kazać mu się nie ruszać. Mama sarna przychodzi do swojego dziecka raz dziennie, aby je nakarmić. Czasem jednak zdarza się, że znajdujemy takiego malucha i myślimy, że został porzucony na pastwę losu, a to nieprawda. Wiele małych saren jest zabieranych i odchowywanych przez ludzi, przez co nie mają potem szansy, by wrócić na wolność. O ile podlota, czyli ptasie dziecko, możemy bez obaw dotknąć i na przykład posadzić na krzaku, by znalazł się poza zasięgiem drapieżników, o tyle sarny, które mają bardzo czuły węch, mogłyby nie wrócić do swojego dziecka, jeśli je dotkniemy. Stąd podstawowa zasada w przypadku spotkania małej sarny brzmi nie dotykać. Trochę inaczej jest z jeżami. Jeśli już spotkamy jeża, który jest zwierzęciem nocnym, w ciągu dnia, może to świadczyć o tym, i prawie zawsze tak jest, że coś z nim nie tak. Może to być albo młode, którego mama zginęła z rąk drapieżników lub na przykład pod kosiarką, albo jeż dorosły z dolegliwościami zdrowotnymi, takimi jak świerzb. Wielu ludzi, kiedy znajdzie osierocone młode jeże, próbuje odchowywać je samodzielnie, karmiąc je mlekiem. Tylko że te zwierzęta nie trawią laktozy. I to nie trawią tak serio. Kiedy nakarmimy je mlekiem, może dojść u nich do tak silnych wzdęć, że powoduje to śmierć zwierzęcia. Dlatego jeśli już znajdziemy małe jeżątka, należy jak najszybciej przekazać je w ręce specjalistów. Tutaj, podobnie jak w przypadku ptaków, wystarczy skontaktować się ze Strażą Miejską lub najbliżej działającym ośrodkiem rehabilitacji dzikich zwierząt. Co do pomocy jeżom, to warto pamiętać, żeby nie dotykać ich gołymi rękami. Te zwierzęta, jak wiadomo, mają kolce. A kolce jeży pokryte są grubą warstwą zarazków. Jeśli się nimi zakujemy, raczej nie unikniemy zastrzyków przeciwtężcowych, stąd bardzo ważna jest ostrożność. U jeży bardzo częstym pasożytem są także kleszcze. Innym ryzykiem związanym z pobytem na łonie natury są ugryzienia żmii. Jest to kolejne zwierzę, które ma bardzo czarny PR, a nie powinno. Żmija, jak wszystkie inne gady, jest zmiennocieplna, stąd lubi wygrzewać się na drogach czy w innych odsłoniętych miejscach, gdzie ładuje, baterie słoneczne. Często jednak, widząc takiego gada, ludzie podchodzą do niego zbyt blisko lub zachowują się agresywnie, na przykład próbując uderzyć go kijem, a zaatakowana żmija lub taka, która po prostu poczuje się zaatakowana, może ugryźć. Gryzie jednak w ostateczności, bo woli uciekać. I co ciekawe, znaczna część ugryzień żmii nie powoduje wstrzyknięcia jadu do krwi. Jad żmii nie jest zresztą aż taki zabójczy, jak na przykład jad osławionego grzechotnika, a że żmija jest jedynym jadowitym wężem w Polsce, to w każdej placówce medycznej będą wiedzieli, co was ugryzło. We wszystkich przychodniach, szpitalach czy tego typu miejscach jest, a przynajmniej powinna być, dostępna surowica przeciwko jadowi żmii. Jeśli traficie w takie miejsce w ciągu kilku godzin, to po ugryzieniu tego gada nic wam nie będzie. Niestety jadowitość żmii często przenosi się na uprzedzenia wobec innych gadów. Nie tylko węży, ale też beznogich jaszczurek, takich jak padalce. Wiele osób zabija te zwierzęta celowo, tymczasem są one bardzo pożyteczne, ponieważ ograniczają populację tak zwanych szkodników. Wszystkie gady żyjące w Polsce są objęte ścisłą ochroną. Jedną z najbardziej przydatnych rzeczy, jakie możemy zrobić dla przyrody podczas letnich susz, jest umieszczenie w ogrodzie poidełka. Takie poidełko powinno mieć postać szerokiej, ale niezbyt głębokiej misy, do której wsypujemy trochę kamieni i nalewamy wodę. Kamienie służą do tego, że na wypadek, gdyby jakieś zwierzę zaczęło się tam topić, to ma na co się wspiąć, żeby się wydostać. Odpowiednią misą do takiego poidełka może być duża metalowa misa wykorzystywana jako palenisko. Do ogrodowych poidełek przylatują głównie ptaki, ale spotkamy przy nich również wiewiórki czy jeże. Dla zwierząt, których środowisko jest coraz bardziej przekształcane i niszczone przez człowieka, takie ogrodowe poidło to prawdziwa oaza na pustyni. Jeśli mamy ogród, to innym sposobem, w jaki możemy go wykorzystać jako ostoję zwierząt, może być ograniczenie koszenia trawnika. W trakcie koszenia zetnijmy tylko tyle, ile naprawdę potrzebujemy, żeby na przykład dojść do furtki bez zaplątania się w chwasty. Im więcej terenu zostawimy nienaruszonego, tym lepiej dla zwierząt. Wysoki trawnik przepleciony kwiatami czy niskimi krzewinkami to doskonała ostoja na przykład dla jeży, ptaków czy gryzoni. W takich miejscach mieszkają również pożyteczne owady, na przykład pszczoły i trzmiele. Często mówi się, że niekoszona trawa jest ostoją kleszczy. Ale według najnowszych badań, zarówno w tej koszonej, jak i niekoszonej, kleszczy jest mniej więcej tyle samo. Stąd należy po prostu zachowywać ostrożność i regularnie sprawdzać, czy żaden nieproszony gość nie wbił nam się w skórę. Niekoszona trawa ma jeszcze tę jedną zaletę, że jest doskonałym rezerwuarem wody w środowisku. Natomiast jeśli nisko ją zetniemy, to w krótkim czasie zżółknie i wyschnie. Kolejną rzeczą, którą możemy dość łatwo zainstalować w naszym ogrodzie, jest sterta kamieni. No dobra, ale po co nam coś takiego? Otóż, jak już wspomniałam, gady są zwierzętami, które lubią wygrzewać się w ciepłych miejscach. A kopce kamieni są szczególnie lubiane przez jaszczurki. Jeśli zatem chcecie zostać niskobudżetowymi władcami smoków, to nic nie stoi na przeszkodzie. Więcej na temat zwierząt, które spotykamy latem, opowiem Wam już za moment. Zostańcie z nami.